przeczytaliśmy wszystkie trzy czytania na dzisiejszą niedzielę. Niemniej nie komentowałem pierwszego i drugiego czytania. Zrobimy to dzisiaj. Przypomnę, to mówi Pan na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem, wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przewodny i boleć będą nad tym, jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim, jak płacze się nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz nad Jeruzalem, podobny do płaczu Hadad Rimon na równinie Megiddo. Prorok Zachariasz żył po niewoli babilońskiej, zapowiadał, co się wydarzy, gdy przyjdzie pełnią łaski, gdy przyjdzie Mesjasz, gdy się spełnią obietnica za domu Dawida, gdy prawdziwy Dawid, Bóg człowiek, zejdzie do ludzi, że niestety dokona się wielki dramat, że ujawni się pozorna pobożność, pozorny kult Boga Jahwe. Będą patrzeć na tego, którego przewodli po zmartwychwstaniu, o czym mówią dzieje apostolskie. Co się zaczęło tak na dobre w dniu Pięćdziesiątnicy. Ci, którzy byli podczas Paschy świadkami szokującej klęski tego, który miał moc uwalniania od demonów, miał moc uzdrawiania, wyprowadzania z grobu, oto teraz dał się uśmiercić. I pogubili się ci, którzy już w Jezusie pokładali nadzieję. Jak wiemy, pogubili się także apostołowie. Ale po zmartwychwstaniu, kiedy Duch Święty wstąpił na pełnię apostołów, kiedy mocą Ducha Świętego Jezus znowu w apostołach swoją misję uzdrawiania, nawracania, kiedy zrozumiano, że popełniono pomyłkę, odtąd już musieli na swój naród, na siebie patrzeć jako na tych, którzy przebodli Jezusa Chrystusa rękoma pogan. I to piętno już trzeba będzie nosić do końca świata. Ale Jezusowi nie chodzi o to, byśmy i my, i oni przeżywali fakt Jego śmierci. Tylko, żebyśmy robili wszystko, by Jego śmierć, Jego ofiara nie była daremna. Bo to jest prawdziwy dramat. Imię Zachariasza oznacza Bóg pamięta o swoim przymierzu, o obietnicach, w tym wypadku obietnicy Baranka Bożego. A ta obietnica już przecież była objawiona przy wyprowadzeniu potomstwa Abrahama z Egiptu, że baranek paschalny musi wziąć na siebie zło świata, grzech potomków Abrahama, żeby wędrować do ziemi obietnicy, do ziemi opływającej w mleko i miód. Z kolei Egipcjanie musieli złożyć ofierze wszystko, co było pierworodne, ogromny ból, cierpienie. Zapowiedź tego, że to Jezus, w którym, przez którego, dla którego wszystko zaistniało, z woli Ojca Niebieskiego złoży ofiarę, czy ofiara dokona się w wolnie Trójcy Świętej. I będziemy musieli patrzeć na krzyż Jezusa Chrystusa, na tego, którego uśmiercają, którego miłość uśmiercają nasze grzechy, nasze niewierności. Ważne, żebyśmy umieli, mieli odwagę patrzeć naprawdę o sobie, że grzech nie jest z Bożej miłości obojętny i żebyśmy nie tyle nad Jezusem płakali, jak te niewiasty jerozolimskie, tylko żebyśmy płakali nad tym, że z Chrystusowego krzyża nie bierzemy mądrości i mocy, bo krzyż odsłania, jak bardzo szatan zagospodarował ludzkie wnętrza. Dopiero trzeba na nowo, dzięki wielkie zmartwychwstaniu Chrystusa, krzyż uczynić wystrojem naszego wnętrza, żeby szatan nie miał nic do powiedzenia. Ten fragment dziś czytany cytuję również, pisząc swoją apokalipsę, święty Jan Apostoł, jako wstęp, jako syntezę całości. Będą patrzeć na tego, którego przewodli. Przyjdzie taki moment, kiedy nie tylko Żydzi będą musieli popatrzeć, co zrobili z Bożą miłością względem siebie, ale każdy z nas, każdy chrześcijanin przeżywa to w momencie przejścia z tego świata przez śmierć do Ojca i zobaczy, w jakim stopniu dopuścił do głosu w sobie miłość z krzyża. Jest tu też inna warstwa, ze względu na tę warstwę Apokalipsa, wstęp, w drugim wstępie cytuję, to zdanie będą patrzeć na tego, którego przewodni. Chodzi bowiem o Apokalipsę Sunin, o największą z łask, jaka została obiecana już w raju, że Maria ma przywilej jakby dopełnienia tego, czego my jako kapłani nie potrafimy robić, zafascynować pięknem krzyża, pokorą krzyża, że krzyż uwalnia ten świat, nasz wnętrza z demona. Apokalipsa Sunin, czyli łaska sądu ostatecznego, który dotąd odbywa się po śmierci i jeszcze za życia każdy z mieszkańców tego globu będzie miał przeżycie sądu ostatecznego w głębinach swego wnętrza. I to będzie inauguracją epoki Ducha Świętego, który przyjdzie w swojej oblubienicy Marii. To tyle w związku z pierwszym czytaniem. Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja. Boże, mój Boże, szukam Ciebie. Ciebie pragnie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. I przypomnę treść drugiego czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Wszyscy dzięki wierze jesteśmy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekli się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na to, że ilekroć święty Paweł mówi o zmartwychwstaniu, to używa słów przeoblekliście się w Chrystusa. Tak bardzo Chrystus w nas się obecnia, Chrystus zmartwychwstały, ze swoją miłością z krzyża, że już nie mamy problemów z Żydami, poganami, niewolnictwem, z faktem, że ktoś jest mężczyzną, kobietą, ponieważ piękno naszego życia to jest to, że Chrystus zmartwychwstały z miłością z krzyża przychodzi do naszego wnętrza i prosi o stałe zameldowanie w naszych wnętrzach. I wtedy stajemy się prawdziwą świątynią Boga, prawdziwymi chrześcijanami. Przeoblekliście się w Chrystusa. Dlaczego święty Paweł używa tego słowa? Przeoblekliście się. Otóż jest to nawiązanie do największego dramatu z raju, kiedy Bóg przestrzega Adama i Ewę, żeby tajemnica prokreacji była podporządkowana jemu jako stwórcy, a nie demonowi w pokusie wykorzystywania tej sfery tylko ze względu na doznane przyjemności. Ta sfera jest sferą, w której Bóg Ojciec chce być jako ten, który decyduje. Przeoblekliście się w Chrystusa, ponieważ Bóg powiedział inaczej, jeżeli będziecie się bawić w Bogu w tej sferze, wy z głębina swego wnętrza poczujecie się nadzy, ogołoceni, pozbawieni godności, jeśli będziecie dziećmi Boga. Nie będziecie swoich wnętrzach doświadczać piękna Boga. Co gorsza, doznacie swoistej śmierci w sferze ducha. Dlatego też, żeby zapobiec tej śmierci, temu ogołoceniu, nagości, święty Paweł zmartwychwstanie określa jako przyobleczenie się w nową szatę. Jest to szata już Jego miłości, Jego mądrości, szata świętych, siedmiu świętych darów Ducha Świętego. Tu przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, jak niestety niedostatecznie i kapłani wierni przeżywają dzień zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy. Taką treść się podkłada. A tymczasem Chrystus zmartwychwstał, żebyśmy my chodzili w nowych szatach, żeby nasz duch i dusza przeobległy się w nową szatę, tak nową wielką rzeczywistość, że nie mamy problemów, które mamy. Żydzi z chrześcijanami, chrześcijanie z Żydami, wyznawcy innych religii w stosunku do nas, a my w stosunku do nich, to posiada z innych czyni niewolników. Jest problem mężczyzn, kobiet, które szukają w nieskończone spełnienia się. Chcę powiedzieć, że infantylnie interpretujemy zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie to już jest szata królewska dzieci Bożych w głębinach naszego ducha. Paweł powiedział o sobie: żyję ja, już nie ja, Pawła nie ma. Żyje we mnie Chrystus zmartwychwstał. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeżeli kto chce i za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na samotności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych w piśmie. Będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeżeli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Wiele razy już interpretowałem, wiele razy na internecie zostało to uwiecznione, jeżeli internet jest, ma w sobie coś z uwieczniania. Na czym polega słowo zmartwychwstałego Chrystusa w tym wydarzeniu? Ewangelista Mateusz dokładniej określa, co to znaczy, że Jezus modlił się na osobności. Otóż minęło półtora roku publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Jezus nigdy tak ostro i jasno nie powiedział, co go czeka w Jerozolimie, gdy przyjdzie w trzecim roku swojej publicznej działalności na Paschę, jak bardzo jest niepożądanym gościem dla wielu, wielu potomków Abrahama i tym samym odsłoni, że wprawdzie zewnętrznie czcili Boga Jahwe świątyni, które ukrywają się za pojęciami bardzo bożymi, świętymi. W tym wypadku za pojęciem Mesjasza, że będzie to Mesjasz walczący o dobra doczesne, tym samym Mesjasz polityczny. Tak jak Rzymianom, Cezarom Rzymskim, udawało się dzięki ich legionom podbijać co roku nowe tereny, nowe narody, wcielać do swego imperium. To gdy już przyjdzie ten, który będzie reprezentował Boga, na pewno już podbije cały świat. Na osobności. Chodzi o Cezareę Filipową. Cezarea Filipowa była na terenie Syrii. Był to miejsce pełne uroku, wąwóz, gdzie dla władców syryjskich budowano świątynie, pomniki świątynie, gdzie ich czczono jako bogów, bo w czasach starożytnych każdy z panujących chętnie się chciał przyodziać to, że jest Bogiem wcielonym. Tam też jeden z synów Heroda Wielkiego zbudował dla panującego wówczas Cezara Augusta za jego zgodą świątynię. Chciałby się powiedzieć, że dla Izraelitów to było najbardziej obrzydliwe miejsce, bo jakżeż można człowieka czcić jako Boga? To się kłóciło z pierwszym przykazaniem. Tym niemniej tam wyprowadza swoich apostołów Jezus, by im powiedział: nie jesteście lepsi od tych, którzy pobudowali tutaj świątynię dla swoich panujących, ponieważ jako naród wybrany, który przymierzył na Synaju Boga, Jahwe, niewidzialnego Boga, uczynił swoim władcą i królem, tu w tablicach dekalogu otrzymał obietnicę Mesjasza. Tym niemniej pod pojęcie Mesjasza podłożył treści podobne do tych treści, które są tutaj czczone pod pojęciem władcy Rzymu, Cezara Augusta. Zostaliście strasznie łamani przez swoje wnętrze, które jest wnętrzem martwym. Ja to wnętrze muszę najpierw oczyścić, a później przeoblec moje zmartwychwstanie, bo nad światem, nad narodami będzie panować pokorna miłość z krzyża, a moje zmartwychwstanie da wam moc, że nie jesteście przez to skrzywdzeni. Nie chciejcie Mesjasza, pod którego pojęcie szatan podłożył w waszych wnętrzach treści, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. Jezus wyprowadza ich pod Cezareę Filipową, to środowisko, w te okoliczności, żeby powiedzieć: takiego Mesjasza nie obiecują księgi święte, takiego Mesjasza nie ma na niebie, w związku z tym nie ma też i na ziemi we mnie. I to będzie źródłem konfliktu do końca świata. Ten konflikt zacznie się w trzecim roku, pod koniec trzeciego roku mojej publicznej działalności. I ja dokonam sądu, tak jak kiedyś ojciec dokonał sądu nad bogami Egiptu, zapowiedział mnie, tak ja dokonam sądu nad naszym pojęciem Mesjasza, krzyżu, ale też będę nieustannie dokonywał sądu nad chrześcijanami, nad Jezusem, jakiego czci się w łonie chrześcijaństwa. Będę stale w każdej Eucharystii przypominał, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. I tutaj trzeba przypomnieć, że o taktyce szatana. To, co zdumiewa, że na pytanie, za kogo mnie uważają tłumy, oni referują i okazuje się, że nikt z ludzi nie wpadł na pomysł, że Jezus jest Mesjaszem. Jedni odpowiadają, że jest Janem Chrzcicielem, Eliaszem albo któryś z dawnych proroków. Mimo iż prorocy, mimo iż Jan Chrzciciel jasno mówią, Eliasz. Czyli znowu brakuje zainteresowania tą katechezą, która przyszła przez Jana i Eliasza i proroku. Czyli cały czas szatan nam zabiera księgi święte, treści się, i podkłada swoje pojęcia. chcę powiedzieć, że żyjemy w kościele, w którym są dwa typy chrześcijaństwa. Jeden typ chrześcijaństwa to jest zewnętrzna oprawa. A w tej zewnętrznej oprawie chrześcijańskiej treść jest szatańska. Daleka od Pisma Świętego i to, co cechuje życie chrześcijan, to jest nieznajomość ksiąg świętych, nawet u kapłanów. Zewnętrzna oprawa, ale wewnątrz szatańskie treści. Można by powiedzieć, że taktyka szatana polega na tym, którą się dzisiaj stosuje, samochody pułapki. Piękny, luksusowy samochód. Może wyzwalać podziw, zainteresowanie, ale wewnątrz, po dotknięciu tego samochodu pułapki, jest śmierć. Tak wygląda szatana. Nie naruszać zewnętrznych rzeczy. Bardzo pilnować, uszanować. I cechą charakterystyczną ludzi, chrześcijan, którzy mają złożone treści szatańskie, jest ogromna troska o zewnętrzne formy. Ogromna. Ale niestety ta troska o zewnętrzną formę zawiera w sobie jedynie pułapkę. Dwa rodzaje chrześcijaństwa ciągle żyją. Zewnętrzna oprawa poprawna, piękna, Boża, tylko wewnętrzne treści niedobra. Jest chrześcijaństwo i cechą tego pierwszego chrześcijaństwa jest nieznajomość Pisma Świętego i brak zainteresowania Pismem Świętym, zwłaszcza brak zainteresowania Apokalipsą Świętego Jana Apostoła. I druga forma chrześcijaństwa, tak zwanej świętej reszcie, to jest nie tylko zewnętrzna oprawa jest chrześcijańska, ale też są to chrześcijanie, którzy nie pozwolili szatanowi podłożyć pod pojęcia takie jak krzyż, jak zmartwychwstanie, banał ducha tego świata. To są ci, którym Duch Święty ciągle koryguje, oczyszcza wewnętrzne treści, a wy za kogo mnie uważacie. I o dziwo, Jezus, który przez wszystkie cuda, które czynił, chciał otworzyć wnętrze ludzkie na wiarę, że oto w nim spełnia się największe pragnienie Boga, żeby w człowieku Bóg zamieszkał. Mówi, surowo Jezus zabronił ujawniania, ponieważ wiedział, znał metodę szatana, jak nas okłamywać. Pierwszy krok, zabrać Księgi Święte, podsunąć podręczniki, jakąś prasę, turna atrapy, byle nie żywe słowo. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. I tutaj Jezus odsyła do Pisma Świętego, do Księgi Daniela, którą myśmy przez internet, jak pamiętam, dwukrotnie szczegółowo omawiali. Syn Człowieczy. Księga Daniela to tak jak Apokalipsa Świętego Jana Apostoła na nas. Jak bardzo, w Księdze Daniela jest powiedziane, jak bardzo Izrael sam siebie oszuka, gdy przyjdzie pełnia miłości Ojca do rodziny ludzkiej. Niestety przyznam się ze wstydem, że jeszcze nie przeczytałem jedynie fragmenty to, co Jezus mówi przez Wasulę Riden, ale w tym momencie mi się przypomina, że Jezus tam bardzo ostro mówi, takiego Chrystusa, jakiego czcicie, nie ma. Takiego Kościoła, jaki stworzyliście, nie ma. Muszę powiedzieć, że to mną wstrząsa. Co Jezus dzisiaj? Na czym polega słowo Pana zmartwychwstałego do nas dzisiaj? Uważajcie, że zewnętrzne ramy opakowania nie wystarczą. Musi być uzdrowione Pismem Świętym. Musi być uzdrowiona nasza wiara, nadzieja i miłość. Nasze chrześcijaństwo. A potem mówił Jezus, byśmy swój krzyż wzięli na siebie. Byśmy wzięli na siebie taki Kościół, jaki on jest. Wielu ludzi, widząc zdradę wewnątrz Kościoła, odchodzi od Kościoła. Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie nie odszedł od Izraela, tylko Jezus go umiłował do końca i czeka cierpliwie, aż Izrael wróci. A wróci, o tym mówi pierwsze czytanie z proroka Zachariasza, które zresztą nawiązuje do Józefa z Egiptu. Tak jak Józef z Egiptu dał się poznać, to wasz brat Józef, którego się odrzucili. Tak Jezus właśnie w naszych czasach da się poznać nie tylko wyznawcą, potomką Abrahama, ale też da się poznać nam wszystkim. Wróćcie do mnie, do krzyża chwalebnego. Wtedy uwolnicie swoje wnętrza od niepotrzebnych trosk, cierpień. Ja was wypełnię sobą. Dokonam sądu przed sądem. Oto słowo Pańskie. To znaczy, że czy dzisiaj żyjecie krzyżem, to można poznać po owocach. Jakie owoce przynoszą chrześcijanie. Nie chodzi o to, żeby w tych komentarzach, które ja daję, pokazywać nowe treści. Kiedyś Jezus mi uświadomił, nie chodzi o nowe treści. Ale dramat chrześcijan polega na tym, że w niedzielnych czytaniach w kościele, słuchając o mnie, są jedynie obok. Są na zasadzie obserwatorów. A ja każdej niedzieli domagam się od was decyzji. Chcę być jako osoba zmartwychwstałego Chrystusa dobrą nowiną, wspaniałym przyjacielem, wspaniałym doradcą. Nie zatykajcie swoich wnętrz, nie zagospodarujcie swoich wnętrz trocinami myślenia tego świata. Każda niedziela przez słowo, to słowo Pańskie, Jezus mówi, poznanie jest tylko po to, żebyście dokonywali wielkich, pięknych wyborów. Oto słowo Pańskie. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.